Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Za pół minuty będzie 5 minut po godzinie 12. Witamy w czasie reakcji Aleksandra Mazur-Woroniecka, która program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach. Program także przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy w to piękne, upalne lato. Wymarzone wręcz. Dzisiaj przed programem trochę śledziłem portale internetowe pogodowe i śledziłem, jakie zapowiedzi, jaka pogoda może nas czekać i wygląda na to, że upały jeszcze potrwają. Ho, ho, ho. Dobrze się składa, ale nie dla wszystkich te upały są przyjemne, a nawet bezpieczne, można powiedzieć. I zaczniemy nasz dzisiejszy program od apelu.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Wszyscy cieszymy się piękną, słoneczną pogodą, upałami wręcz. I mam taką prośbę, żebyście Państwo, którzy macie wielki potencjał w swojej audycji, zwrócili się do obywateli o to, by rozejrzeli się wokół siebie, czy nie mają osób starszych, nie wychodzących z domu, które też mają swoje potrzeby i w czasie tych upałów może trzeba by było zrobić im jakieś zakupy, przynieść, żeby się zainteresowali też osobami starszymi, żebyśmy mieli trochę empatii i przynajmniej w tych upałach takim osobom ulżyli. Do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon, dziękujemy za ten apel. Wydawałoby się rzecz oczywista, żeby trochę rozglądać się wokół siebie, patrzeć, co dzieje się dookoła, spoglądać na tych ludzi, którym być może te upały mocno doskwierają. Przecież to żaden wysiłek, żaden problem komuś takiemu pomóc, zapytać, czy na przykład nie zrobić zakupów, bo osoba starsza rzeczywiście, wychodząc w 30-stopniowy upał, jak jeszcze słońce bije w południe na zakupy, to może się dla takiej osoby źle skończyć. To może być niebezpieczna wycieczka do sklepu nawet. Zatem podpisujemy się w całej rozciągłości pod tym apelem. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Bardzo dużo maili przyszło ostatnio do nas, także dużo telefonów. Myślałem, że czas wakacyjny będzie takim czasem trochę odpoczynku. Może porozmawialibyśmy w czasie reakcji o jakichś takich przyjemnych rzeczach, może wybralibyśmy się nad jezioro, zobaczyli, co się dzieje nad morze, chociaż dzisiaj nad morze się wybierzemy. I tak dalej, i tak dalej, a tu nie, mnóstwo problemów, mnóstwo maili i no powiem szczerze, że nie uda się wszystkich Państwa sygnałów dzisiaj poruszyć i wszystkich tematów nawet dotknąć. Postaramy się zrobić, co w naszej mocy, i tutaj powtórzę mój apel i moją gorącą prośbę. No mam takiego maila przed sobą, bardzo chętnie bym Państwu go przeczytał, ale cały mail mieści się na kartce A4. To jest niemożliwe, drogi słuchaczu Macieju. Przeczytam tylko początek. Panie Macieju, proszę zwrócić na to uwagę, żeby pisać troszeczkę krócej. To jest moja prośba. Dosłownie pół strony A4 to już jest maksimum. Jeszcze krócej i podać numer telefonu do siebie, bo zdecydowanie lepiej to brzmi i chętniej korzystamy z takiego udziału naszych słuchaczy, który polega po prostu na rozmowie. Państwo dzwonią albo my dzwonimy i sobie rozmawiamy. Państwo opowiadają o różnych historiach. A mail zaczyna się tak. Szanowna redakcjo, w związku z zapowiadanymi upałami w najbliższych dniach, a nawet tygodniach, zwracam się z prośbą o podjęcie tego tematu. O ile pasażerowie linii obsługiwanych przez przewoźników miejskich mają duże szanse na odbycie podróży pojazdem klimatyzowanym lub o przyzwoitym stopniu wentylacji, z pewnymi wyjątkami, na przykład w postaci używanych autobusów z Göteborga, o tyle użytkownicy linii na terenach gminy Kołbaskowo i Dobra muszą zmagać się z wysokimi temperaturami panującymi w pojazdach PKS Szczecin, przewoźnika prywatnego. To zaledwie początek tego maila. Panie Macieju, zatem proponuję zdecydowanie skrócić wypowiedź i podać swój numer telefonu. Opowie pan na antenie o problemie, my go wtedy w czasie reakcji spróbujemy rozwiązać. Zadzwonimy, gdzie trzeba, i zapytamy, czy nie dałoby się tego taboru, na przykład PKS-u, jakoś usprawnić pod tym względem takim klimatyzacyjnym. No bo rzeczywiście jazda w nieklimatyzowanym, ciasnym, jeszcze może niewietrzonym autobusie w 30 albo więcej stopniach nie jest przyjemna, delikatnie mówiąc. Jeszcze apel naszego słuchacza, który jechał krajową S3.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, jadę właśnie naszą autostradą w stronę morza. W odcinku drogi około kilometra przed fotoradarem na lewym pasie leży jakiś przedmiot taki przypominający może trochę szybę samochodową. Proszę poinformować służby, bo chciałbym zadzwonić sam do nich, ale nawet nie wiem, do kogo miałbym się zwrócić z tym, bo jeżeli ktoś na to najedzie, no to może być spory wypadek, a samochodów w stronę morza jedzie dość sporo. Kilometr przed fotoradarem w kierunku nad morzem. Dziękuję.
Kierujemy ten telefon i ten apel do służb. Coś leci, leży przy S3. I to może być niebezpieczne. Droga, na której było wiele wypadków, bardzo mocno uczęszczana, duży tłok, a wielu kierowców bardzo się spieszy. Nad morze na przykład, albo z nadmorza. Tak jak już powiedziałem, nad morze wybierzemy się do Międzyzdrojów, ale nie tylko o Międzyzdrojach będzie mowa, no bo oczywiście sinice. Skąd się wzięły te sinice w Bałtyku w takich ilościach? Dlaczego jest takie zatrzęsienie tych nie roślin, dzisiaj się naczytałem trochę na temat sinic, nie roślin, ale bakterii, o ile dobrze zapamiętałem, które no, mają pewne podobieństwo do organizmów roślinnych, ale nie do końca. Może ktoś z Państwa zna się doskonale na sinicach i zechciałby do nas zadzwonić i opowiedzieć o tych żywych organizmach. Skąd inąd są one albo mogą być pożyteczne, ponieważ jak doczytałem, zawiera się w tych bakteriach dużo azotu i te sinice mogą być wykorzystywane, uwaga, do użyźniania pól. I takie eksperymenty prowadzono na przykład w Chinach i uzyskiwano plony o 20% większe ryżu, kiedy sinicami się użyźniało te pola ryżowe. Ale generalnie sinice są raczej w dużych ilościach, są niepożądanymi lokatorami Bałtyku, no bo nie dość, że są szkodliwe, wydzielają szkodliwe substancje dla człowieka, to jeszcze powodują niedotlenienie wody, przyduchę ryb i tak dalej, i tak dalej. Sporo jest problemów z tym. Skąd tyle sinic w Bałtyku? To jest pytanie, na które dzisiaj postaramy się odpowiedzieć. Jest pewna teoria na ten temat. Być może nasz ekspert tę teorię potwierdzi, że chodzi o nawozy sztuczne. Po prostu nawozy sztuczne używane w wielkich, ogromnych ilościach na naszych polach. Te nawozy później, te związki azotowe głównie w jakiś sposób dostają się do dużych rzek, a zauważą Państwo, że tych sinic zwłaszcza sporo jest na przykład w Zatoce Gdańskiej, na przykład na Helu, czyli ujście Wisły. No i Międzyzdroje, nie wiem jak jest w Świnoujściu, czyli wiadomo. A więc mamy związki chemiczne, związki azotu, które, jak to się mówi fachowo, użyźniają wodę i stąd ten nadmierny rozrost sinic, więc być może jest to cywilizacyjna choroba Bałtyku. A tak swoją drogą, nie wiem, czy Państwo pamiętają Bałtyk z lat 70., ja pamiętam, kiedy w morzu, w Bałtyku pływało mnóstwo meduz i można było ryby zobaczyć, takie małe rybki. Kiedy się wchodziło po kolana do wody, takie niewielkie ryby, jak na niektórych jeziorach, w niektórych jeziorach teraz, można to zobaczyć. Dzisiaj tego nie ma już. Nie ma meduz, nie ma ryb, są sinice. Umiera to morze. To jest smutne. Troszeczkę też przerażająca rzeczywistość. Wczoraj była opisywana w czasie reakcji, a chodziło o historię pana Jacka, który stracił dużo pieniędzy. W bardzo wyrafinowany sposób został okradziony z konta bankowego obsługiwanego przez internet. Na ten temat zadzwonił nasz słuchacz. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Krzysztof Stawy. Słuchacz, dzwonię do czasu reakcji. Chciałem powiedzieć, że ten program jest bardzo pouczający dzisiejszy, ale zarazem przerażający. Bo jak się zawezą na kogoś ci ludzie, no to nie ma siły. I mam w związku z tym takie pytania jeszcze, żeby doprecyzować to. Skąd mogli pana namierzyć? Takiego obywatela z ulicy, czy ktoś z rodziny powiedział, że ma pieniądze, a jak nie, to ktoś musi z banku z nimi współpracować, no bo no przecież nie wezmą kogoś, kto ma tam 800 zł na koncie, a tak na chybił trafił. Drugie pytanie. Jak zostali login i hasło? Bo nie mogę zrozumieć tego, że pan popełnił jakieś błoty, jakieś nieostrożne, poprzez odebranie jakichś mail i w związku z tym dziękuję uprzejmie za usłyszenie.
Dziękujemy, drogi stały słuchaczu. To rzeczywiście przerażająca rzeczywistość. No z jednej strony elektronika, wirtualna rzeczywistość, internet, no nieprawdopodobnie zupełnie ułatwia życie. No, płacenie rachunków przez internet, nie wychodząc z domu, no to jest coś wspaniałego. No ale z drugiej strony oczywiście są takie zagrożenia. W jaki sposób został wykradziony login i hasło do tego konta internetowego? No to jest pytanie do specjalistów, ale są na to sposoby, a niektórzy twierdzą, że nawet niezbyt trudne, zwłaszcza jeżeli użytkownik takiego konta jest trochę nieostrożny. Jeszcze mamy mail w sprawie mBanku, bo ta historia dotyczy właśnie tego banku, ale na razie tego maila, treści tego maila nie będę cytował, ponieważ no, padają tutaj trochę zarzuty pod adresem mBanku, a my cały czas czekamy na komentarz tego banku w sprawie właśnie historii pana Jacka opisanej i opowiedzianej wczoraj w programie Czas Reakcji. Czekamy na tę odpowiedź, jak ona przyjdzie do nas mailowo, albo może nawet ktoś zechce z nami porozmawiać telefonicznie w czasie reakcji, to wówczas może ten przypadek pana Tomasza również przedstawimy. Pierwszy dzisiaj gość, pan Henryk Nogala, sekretarz miasta Międzyzdroje. Słyszymy się? Słyszy mnie pan?
No ja pana słyszę.
Ja pana także. Ja pana także bardzo dobrze słyszę. Sinice w Międzyzdrojach. Proszę opisać sytuację teraźniejszą. Jak to wygląda? Gdzie wolno się kąpać, a gdzie nie wolno?
Więc wczoraj była taka sytuacja, że przedstawiciele sanepidu kamieńskiego stwierdzili, że nadmierny wykwit sinic powoduje to, że trzeba zamknąć kąpielisko do czasu poprawy warunków. Jedno i drugie, czyli kąpielisko wschód od molo w kierunku bazy rybackiej i kąpielisko zachód od molo w kierunku Świnoujścia. I te kąpieliska około 16 zostały zamknięte, czerwone flagi na masztach, informacja, zakaz kąpieli, nasi ratownicy poproscy wykonali po prostu decyzję sanepidu kamieńskiego. Dzisiaj, kiedy panie przyjechały na powtórny ogląd sytuacji, stwierdziły, że sytuacja jest na tyle lepsza od wczorajszego dnia, że otworzyły, czyli na teraz kąpielisko wschodnie jest czynne, od molo w kierunku bazy rybackiej można wchodzić do wody. Natomiast będą do godziny 16 oglądać jeszcze sytuację na kąpielisku zachód i być może również to drugie kąpielisko też zostanie otwarte. Po prostu chodzi o to, że na wypadek nadmiernego wykwitu tych sinic mogą pojawić się no, pewne objawy dla kąpiących się. Może to być no, jakaś wysypka na skórze, swędzenie, wzawienie oczu, być może jakieś wymioty, biegunka, bóle mięśni, stawów. Mogą one wystąpić. Chociaż wykwity sinic nie zawsze są niebezpieczne, ostrożność nakazuje unikać kontaktu z tym kożuchem sinicowym. No i tutaj z tą wodą o zmienionej barwie. Stąd to takie troszkę, być może na wyrost, ale chodzi o to, żeby zadbać o bezpieczeństwo naszych gości, naszych mieszkańców. I kiedy tutaj no, mamy taką sytuację, że od kilku miesięcy są duże temperatury. Dzisiaj woda w Bałtyku u nas ma 24 stopnie. 24 stopnie woda w Bałtyku to jest tutaj no, duży komfort kąpieli, ale ewenement takich temperatur nie mieliśmy bardzo dawno. A jeszcze na domiar złego ten północny, bardzo lekki wiatr, który w zasadzie napędza tylko do naszego brzegu te wszystkie glony, które gdzieś tam wykwitły, no, powoduje to, że jest zastój wody. Potrzebne jest tam nam takie dość duże falowanie, być może jakiś taki większy deszcz, który spowodował wymieszanie tych wód bałtyckich na naszym nabrzeżu, w naszej Zatoce Pomorskiej i wtedy byśmy mieli sytuację o wiele lepszą. No,
panie
Henryku, teraz no, musimy się zmierzyć z tym, co nam tutaj przyroda dyktuje takie warunki i musimy je po prostu spełniać. To, co mówi
trochę sam okaleczona ta przyroda, panie Henryku, czy plaża, no domyślam się, że plaża jest odpowiednio oznakowana i tak jak pan powiedział, flagi czerwone wywieszone z zakazami kąpieli w miejscach, gdzie tych sienic jest zbyt dużo, czy także turyści są informowani, nie wiem, w mieście albo może nawet na terenie całej gminy, gdzie nie chodzić po prostu?
To znaczy, wie pan, no my mamy kąpielisko, które ma długości, kąpielisko strzeżone, jedno i drugie, to jest długość około 1000 metrów. Natomiast nasza plaża w gminie Międzyzdroje liczy sobie około 4 kilometrów. W związku z tym, no to jest ryzyko turystów, żeby poza kąpieliskiem strzeżonym móc sobie wejść do wody. No to jest własne ryzyko. My natomiast
tak, panie Henryku, ale właśnie, to powiedział pan o plaży strzeżonej, że tutaj jest to oznakowanie i tutaj turyści mają pełną informację na temat stanu wody. Poza tym kąpieliskiem strzeżonym, jednokilometrowym, jak pan powiedział, pozostałe 3 kilometry z 4, czy są jakoś oznakowane, czy to już po prostu pozostawiają państwo
wie pan, ponieważ turystom. Sytuacja jest zmienna, to sytuacja się zmienia z godziny na godzinę. Raz ten kożuch jest większy, raz go w ogóle nie ma. To się przemieszcza, to tu trochę tak, tak jak powiedziałem, jest sytuacja dynamiczna. No trudno by było zakazywać turyście i informacje jakieś wywieszać, jak za godzinę on powie, no co ode mnie chcecie, skoro tutaj jest woda zupełnie czysta i tak dalej. W związku z tym, no tutaj no odwołujemy się do pewnej racjonalności działania naszych turystów i osób, które chcą skorzystać z kąpieli morskiej. Natomiast na odcinku strzeżonym naszych dwóch kąpielisk ratownicy na bieżąco informują, o ewentualnych zagrożeniach, kiedy jest nadmiar wykwitu sinic w tym momencie.
Pan Henryk Nogala, sekretarz miasta Międzyzdroje. Dziękuję bardzo. To tylko jeden z przykładów, panie Henryku, do usłyszenia. Dziękuję. To tylko jeden z przykładów tego, co dzieje się na wybrzeżu morza w zachodniopomorskim, ale oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że chyba najgorsza sytuacja w tej chwili jest w województwie pomorskim, zwłaszcza w Zatoce Gdańskiej. Ale także słyszeliśmy, że ten nadmierny rozrost sinic nastąpił w niektórych jeziorach. Ja odsyłam państwa na stronę internetową Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl. Tutaj jest zamieszczona mapa z aktualnymi danymi na temat sinic w różnych akwenach. No i rzeczywiście najwięcej czerwonych punktów jest na Helu w Zatoce Gdańskiej. Jeżeli chodzi o nasz rejon, to mamy Międzyzdroje, mamy też okolice Pobierowa i Kołobrzegu. Z nami jest pan dr Tomasz Olechwir, kierownik stacji morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Najpierw zapytam o te sinice, panie Tomaszu, jakieś aktualne informacje na temat stanu Bałtyku. Gdzie można, poza gminą Międzyzdroje, gdzie można się spodziewać sinic i gdzie nie wchodzić do wody?
To znaczy, tak jak słusznie pan zauważył, no najlepsze informacje są na stronie tutaj sanepidu, tam gdzie mamy pokazane miejsca. One są bardzo aktualizowane na bieżąco, bo to też śledzę na bieżąco. Gdzie można wchodzić? No na pewno możemy się kąpać w rejonie Świnoujścia. Plaże Świnoujściu jeszcze są wolne od sinic. Mamy plażę w Warszawie, mamy plażę tą główną w Świnoujściu. No tutaj mamy ujście Cieśniny Świny, która w jakiś sposób zatrzymuje nam te sinice. No poza tym też sam nowy falochron też jest pewnego rodzaju barierą. Bo pamiętajmy, że w ogóle skąd się teraz wzięły te sinice? Te sinice tak naprawdę no, tworzą się lokalnie ze względu na to, że mamy wysoką temperaturę wody. Tak jak słusznie pan sekretarz zauważył, ta temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza i to jest niespotykana temperatura jak na Bałtyk, ale też no, z racji takiej cyrkulacji, a nie innej, mamy bardzo słaby prąd morski z kierunków północno-wschodnich i w zasadzie te sinice z tamtych terenów jak gdyby są tutaj także przynoszone, plus te, które namnażają się tutaj. Te sinice właśnie teraz rozkwitają, z tym, że pamiętajmy, to co się unosi na wodzie, to są sinice, to są glony, to jest no, mieszanka różnych organizmów planktonicznych, czyli żyjących w toni wodnej. No i niektóre z nich oczywiście mogą być też dla nas no, stosunkowo niebezpieczne i możemy ich nie tolerować.
Panie Tomaszu, do 24 stopnie to powiem panu szczerze, to nie jest jakaś bardzo wysoka temperatura wody. Wielu z naszych słuchaczy z pewnością poznało temperatury wody, nie wiem, w akwenie na przykład, tak? A już nie wspomnę o Morzu Czerwonym, gdzie wchodzi się jak do wanny i nie ma mowy o żadnych sinicach. Jak to się dzieje, że w Bałtyku jest tego tyle?
No w Bałtyku przede wszystkim, no sinice to tak naprawdę są takie organizmy, które są wszędzie, bo one są bardzo odporne na wszelkie takie warunki środowiskowe i to przede wszystkim sam Bałtyk jest takim morzem dosyć zamkniętym, jest to morze śródlądowe, mamy stosunkowo mały przepływ, jeżeli chodzi o wymianę wód z Trzechoceanem, z Morzem Północnym, poprzez Cieśniny Duńskie, no i to jest jeden powód. Drugi powód, sinice, niektóre z gatunków żywią się azotem, żywią się fosforem, czyli te wszystkie azotany, fosforany, które docierają.
Czyli moja teoria, właściwie nie moja, ale którą przedstawiłem na początku programu, wydaje się prawdopodobna, że związki azotu i fosforu, czyli nawozy sztuczne.
No tak, że nawoz jest sztuczny, ale pamiętajmy, że fosfor jest praktycznie we wszystkim, co nas otacza, w naszym pożywieniu, w naszych środkach, tak jak pan powiedział, środkach do nawożenia, ale także też w środkach chemicznych, higienicznych, te azotany są. Jakbyśmy sobie nawet popatrzyli na stężenie związków azotanów, fosforanów, to się okazuje, że w Zatoce Gdańskiej tych fosforanów mamy o wiele, wiele więcej niż w Zatoce Pomorskiej. Pamiętajmy o tym, że no my akurat mieszkamy w takim szczęśliwym miejscu, że mamy przy ujściu Odry, która jest no jedną z naszych, drugą z największych rzek, mamy Zalew Szczeciński. To jest powierzchnia 680 km2 i to jest taki naturalny filtr, taki naturalny jakby odstojnik, który też tą wodę odrzańską nam filtruje. Dlatego u nas też tak, że te zakwity pojawiają się później. Ale no, o czym należy pamiętać, że sinice, te, które pobierają właśnie azot, one pobierają ten azot atmosferyczny z powietrza, który oczywiście też do atmosfery dostaje się w postaci aerozolów. Także no, mamy ten swój naturalny filtr, Zalew Szczeciński, mamy Deltę Wsteczną Świny, która także jest takim naturalnym filtrem już naturalnym, roślinnym. Dzięki temu ta jakość naszej wody już na starcie jest nieco lepsza. Ale tutaj to, co słusznie pan sekretarz zauważył, przede wszystkim warunki meteorologiczne. Czekamy tutaj na to, żeby przyszedł jakiś wiatr odlądowy, bo przede wszystkim tutaj tym czynnikiem decydującym jest wiatr. W momencie, kiedy będziemy mieli wiatr odlądowy, wytworzy się tak zwane zjawisko upwellingu, czyli te wody powierzchniowe zostaną odpchnięte od brzegu i na to miejsce nieco może chłodniejsze wody, ale pozbawione się nic przypłyną do naszej plaży. No planowane jest według takiej najnowszej prognozy, że kierunek wiatru zmieni się gdzieś około soboty. No nie będzie to też stosunkowo silny wiatr, ale gdzieś tak w sobotę po południu ma być właśnie taki wiatr odlądowy. Myślę, że już do tego czasu to na pewno ten problem w jakiś sposób będzie, no może nie tyle rozwiązany, no bo nie możemy dyktować naturze, co ma robić, ale na pewno w jakiś sposób ograniczony.
Panie Tomaszu, jeszcze pytanie od naszego słuchacza. Ja przypomnę telefon do studia. Proszę dzwonić i pytać. 510-37-36. Czy w Świnoujściu spodziewane są sinice w Międzyzdrojach już? Czy to tak może zadziałać, że te sinice w jakiś sposób zostaną przepchnięte także na plaże świnoujskie?
Wydaje mi się, że no nie możemy tutaj takiej jasnej prognozy dać, że na pewno potwierdzić, że te sinice będą. Musimy bacznie obserwować pogodę, musimy bacznie obserwować kierunek wiatru. No jeżeli przez ileś tam kolejnych dni nic się nie zmieni, no to jest jakaś tam niewielka szansa na to, że te sinice będą.
Dobrze.
I jednak
rozumiem.
To, co zresztą pan Henryk zauważył, pan sekretarz, że to sytuacja jest dynamiczna, bo nagle może być tak, że w ciągu godziny sytuacja się odmieni i będzie taki porywisty wiatr. Czy pamiętajmy też o takim zjawisku jak bryza morska. To jest wiatr, który z nocy wieje od lądu, w dzień wieje odwrotnie i nawet on może spowodować, że problem sinic przestanie istnieć.
Pan dr Tomasz Olechwir, kierownik Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach. Dziękuję za rozmowę i za
dziękuję
te wyjaśnienia. Do usłyszenia. Jeszcze a propos Świnoujścia, to mamy zdjęcie. Zachęcam do obejrzenia zdjęć na naszej stronie internetowej. Czas reakcji oczywiście, zakładka, a adres mailowy, no to oczywisty jest radioszczecin.pl. I taka mała zagadka dla państwa. Może to niech będzie konkurs, ale bez nagrody. Taki konkurs z gratulacjami tylko. Proszę zobaczyć na zdjęcie, które pokazuje znak ostrzegawczy i wychwycić, co w tym zdjęciu albo na tym zdjęciu jest nie tak. Co jest nie tak na tym zdjęciu? Taki konkurs i jeszcze Szczecin i inne stworzenia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu na pętli koło Jeziora Głębokiego.
Witam, Tomasz Majk, dzwonię z Mierzyna. Na pętli autobusowej na Głębokim stoi słup betonowy, oświetleniowy, a w tym słupie jest gniazdo os. Codziennie tam przejeżdża dużo osób z dziećmi na Głębokie. Te osy mogą być niebezpieczne. Że jakaś służba by się tym zajęła.
Służby, czy mnie słyszą? Halo, proszę o interwencję na pętli na Głębokim. Czas reakcji 510-37-36, numer do studia z trzema dwójkami, czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl. Pytałem, co jest nie tak na znaku ostrzegawczym. Nasz słuchacz wysłał zdjęcie, które zrobił w okolicach Świnoujścia. Znak ostrzegawczy, słuchacz odpowiedział, co jest nie tak. Posłuchajmy.
Dzień dobry, słuchacz Kamil. Ruch wahadłowy powinno być napisane przez samo H. Dziękuję bardzo.
Brawo, panie Kamilu. Brawo, naprawdę brawo. Gratulacje. Błyskawicznie pan wychwycił błąd i Sztrabak, firma, która ustawiła ten znak, odpowiedziała, bo oczywiście zadaliśmy im pytanie. O co chodzi? Czy może jakieś ogłoszenie było w telewizji od pana Miotka, że się coś zmieniło, a my nie zauważyliśmy. Bardzo dziękuję za przesłaną informację. Sprawą zajęło się już lokalne biuro budowy. Faktycznie znak jest nasz, natomiast był zamówiony i ustawiony przez zewnętrznego dostawcę. Aha, czyli to nie Sztrabak, zewnętrznego dostawcę i nikt z naszej strony tego błędu nie zauważył. No ale pan Kamil zauważył dość szybko i to na zdjęciu. W tej chwili usunęliśmy już zbędną literę, a docelowo w ramach reklamacji dostawca wymieni całą tablicę. Zweryfikujemy też znaki tego dostawcy na innych naszych budowach w regionie. To proszę ze sobą słownik zabrać do tej weryfikacji. Jeszcze apel od naszego słuchacza, a chodzi o Arkonkę.
Witam, Tomek z tej strony. Mamy gorące dni, upał jak diabli, wiele ludzi jeździ na Arkonkę. Fajnym dojazdem na Arkonkę jest linia numer 80. Niestety autobusy jeżdżą bardzo rzadko, a jeżeli już jadą, to te autobusy są małe, krótkie. I często jest tak, że wiele matek z dziećmi, zwłaszcza w wózkach, po prostu się nie mieszczą. Czy jest szansa, żeby puścić chociaż większy autobus, długi, albo ewentualnie zwiększyć częstotliwość kursów tych autobusów? Pozdrawiam, dzięki, Tomek.
Dziękuję, panie Tomaszu. Pozdrowienia także w kierunku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że nas słyszą i zrobią coś z tym, żeby tam na Arkonkę łatwo można było dojechać. Zwłaszcza, że problemy są w ogóle z parkowaniem wokół Arkonki i dojazdem na to kąpielisko. Oczywiście związane z remontem, dużym remontem skrzyżowania Szafera i Alei Wojska Polskiego. Pani Magdalena Woźniak ze Straży Miejskiej w Szczecinie jest z nami. Dzień dobry, pani Magdaleno, witam.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Posłuchajmy telefonu od naszego słuchacza.
Dzień dobry, szczecinianin, mieszkaniec centrum Szczecina, Krzywoustego. Dotyczy to bezdomnych, pijanych osób, pracujących jedni pod sklepem monopolowym przy Bazie Rab, a drugi przy sklepie monopolowym Heksa, przystanek autobusowy, ulica Krzywoustego koło Placu Kościuszki. Proszę państwa, to co tam się dzieje w niedzielę po południu, to są dantejskie sceny. Osoby to, ja rozumiem, są bezdomne, ale te osoby, które tam są, no to jest obraz szczytu i wszystkiego. Zapijacone, leżą, fekalia pod nimi, obok tego przechodzą rodziny z dziećmi wracające ze spaceru, nagabywane są przez nich, żeby dać im jakieś parę groszy na nalewkę. Tak? Niby na jedzenie, a to jest na nalewkę. Idą do sklepu monopolowego, który znajduje się obok, kupują najtańsze wino czy piwo w butelkach plastikowych, piją to i potem śpią. Jeżeli Straż Miejska i policja nie może się z tym uporać, no to może ktoś zacznie karać właścicieli tych sklepów monopolowych, bo jest ustawa zakazująca spożywania alkoholu w sklepie i w obrębie sklepu. A właściciele sobie sklepów nic z tego nie robią, tylko nabijają kapsę. Może warto by nałożyć kilka mandatów i wzięliby się za zrobienie porządku wokół własnych miejsc pracy. Dziękuję.
Dziękujemy za ten sygnał, smutny sygnał Krzywoustego. Ładnie nawet zrobiona, wyremontowana, drzewa posadzone, a dalej jest tak, jak było. Pani Magdaleno, czy nic się nie da z tym zrobić?
No oczywiście codziennie patrolujemy ten rejon i codziennie podejmowane są interwencje w stosunku do osób, które po spożyciu alkoholu zakłócają ład i porządek publiczny. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie wychwycić wszystkich tych osób, które tam znajdują się pod wpływem alkoholu, które łamią przepisy.
Tylko tyle?
Kilkadziesiąt interwencji, tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o ulicę Krzywoustego i rejony przyległe w ostatnich miesiącach. Tak jak mówię, codziennie patrole tam się pojawiają. Każdy przejaw łamania przepisów jest przez nas rozliczany. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie zabronić przebywania tam osobom bezdomnym. Póki co bezdomność nie jest karalna w naszym kraju. Natomiast spożywanie alkoholu w miejscu publicznym już tak. I na takie sygnały czekamy. I na takie sygnały również sami podejmujemy interwencje z tego tytułu.
Pani Magdaleno, ale tak wydaje mi się z obserwacji, że gdyby tam patrol Straży Miejskiej przejeżdżał regularnie, tak jak czasami to robią strażnicy miejscy w przypadku imprez masowych i zakładają blokady na koła samochodom, które są źle zaparkowane. Gdyby taki patrol tam przejeżdżał, tam i z powrotem, tak jeździł Krzywoustego, to wydaje mi się, że tym bezdomnym, nieszczęśliwym skądinąd ludziom odechciałoby się tam wylegiwania pod tymi sklepami.
Znaczy samo wylegiwanie nie jest zabronione, tak jak powiedziałam.
No dobrze, picie alkoholu, nie tak.
Natomiast spożywanie alkoholu w miejscu publicznym...
Usunęliby się w bardziej bezpieczne miejsce.
Ustawy. Oni się przenoszą w bram, w miejsca bardziej ustronne i wówczas my odbieramy szereg interwencji ze strony mieszkańców i na każdą taką interwencję staramy się interweniować. Proszę pamiętać też, że ulica Krzywoustego nie jest jedyną ulicą w mieście. Mamy pod swoim nadzorem całą gminę miasto Szczecin. W związku z tym no nie jest możliwe, żeby stworzyć tam stacjonarny przystanek tego, czego byście państwo oczekiwali i pilnować tylko i wyłącznie grupy osób spożywających w tym rejonie. My musimy się zająć też innymi miejscami, które są pod naszą opieką. Natomiast rejon ulicy Krzywoustego i ten problem jest nam szczególnie bliski i od kilku tygodni szczególnie często zaglądają tam strażnicy.
No bliski jest wam ten problem, strażnicy zaglądają, a panowie dalej piją.
Ja mogę powiedzieć, że od czerwca, od 1 czerwca do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień zostało wywiezionych 96 osób. 96 osób przez nas zostało dostarczonych do dawnej Izby Wytrzeźwień, w tej chwili to jest Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Takie działania podejmujemy codziennie, codziennie kilka osób z naszej inicjatywy odpoczywa w tym miejscu.
Pani Magdaleno, dobrze, to w takim razie ten wątek sklepów. Ja prawdę mówiąc nie znam ustawy, która by regulowała to, że czy w sklepie nie wolno pić, czy w obrębie sklepu nie wolno pić i na podstawie takiej ustawy ewentualnie moglibyście interweniować. Czy coś takiego jest? Są jakieś zapisy w prawie, że nie wolno na przykład pić na terenie sklepu monopolowego? Już zupełnie inną kwestią jest ten wysyp sklepów monopolowych, zwłaszcza w centrum Szczecina, tak? Proszę zauważyć, tam na każdym rogu, po prostu co 200 metrów jest sklep monopolowy. I to chyba jest raczej temat dla radnych, nie dla pani Magdaleny i nie dla Straży Miejskiej, to jest zupełnie inny wątek. Ale zajmijmy się tym, czy macie jakieś podstawy do tego, by interweniować nawet w sklepie monopolowym, albo nawet nałożyć na właściciela takiego sklepu obowiązek i egzekwować go później, żeby on pilnował tego, co dzieje się wokół jego sklepu.
O takich regulacjach mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tej ustawie jest zapis o dwóch rodzajach koncesji. To, o czym pan mówi, tak? Przyznawanie koncesji nie leży po stronie Straży Miejskiej i to jest temat już na inną audycję. Natomiast są dwa rodzaje koncesji. Jedna mówi o sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. I to są koncesje, które są przyznawane szczególnie sklepom. A druga na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Że to są bary, restauracje i inne punkty gastronomiczne. I teraz tak, z tych przepisów wynika, że właściciel, który dostaje taką koncesję, pozwalając na konsumpcję alkoholu w sklepie, narusza warunki przyznające koncesję, narusza warunki, na podstawie których dostał ową koncesję.
Rozumiem. Pani Magdaleno, dobrze, to w sklepie raczej się to rzadko zdarza, ale czy on również ma obowiązek do pilnowania tego, co się dzieje wokół sklepu?
No, przyjęło się tak, że sklepikarze wieszają taką informację.
Tak, widzieliśmy, ale czy to należy do jego obowiązków, żeby jednym słowem, czy można później od niego to egzekwować? No, ktoś pije koło pana sklepu, bach, mandat. Mhm.
Jeśli mówimy o koncesji, taką koncesję można cofnąć w przypadku, gdy powtarzający się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy dochodzi do zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych.
A co to jest to zakłócenie? Punkt? Czy picie alkoholu już jest zakłóceniem? No to no już właśnie, jesteśmy blisko.
No właśnie, ustawodawca tego nie sprecyzował. Aha. Napisał ogólnie zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu.
Ale zakłóceniem porządku publicznego jest spożywanie alkoholu, ponieważ ustawa zabrania spożywania alkoholu na ulicy i na chodniku. Więc jest to jakieś zakłócenie.
Tak, ustawa w tej chwili zabrania spożywania alkoholu.
Czyli pani Magdaleno,
publicznych. Jesteśmy
już prawie u celu, a właściwie już dotarliśmy. To znaczy, można ukarać, zagrozić właścicielowi takiego sklepu monopolowego odebraniem mu po prostu koncesji, jeżeli będzie picie pod jego sklepem, tak? Strażnicy miejscy wchodzą, proszę pana, piją koło pana sklepu. Jeżeli pan nie zrobi z tym porządku, to my skierujemy wniosek, gdzie trzeba i zostanie panu koncesja cofnięta.
Nie do końca, bo ja doczytam ten artykuł po przecinku. Zawsze trzeba również doczytywać to, co jest po przecinku.
I małym druczkiem.
No, to nie jest małym druczkiem, ale po przecinku. No więc w momencie, kiedy dochodzi do zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży i właśnie po przecinku, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. W momencie, kiedy sprzedający powiadamia policję czy straż miejską, że dochodzi do zakłócenia porządku, wówczas ten obowiązek czy możliwość nałożenia kary czy cofnięcia koncesji zostaje niejako z tego sprzedającego ściągnięta.
Już rozumiem, czyli
no, więc jest po przecinku.
Tak, czyli rozumiem, po przecinku.
To, co
po przecinku właściwie obciąża Straż Miejską, bo jeżeli ten właściciel sklepu monopolowego tylko zadzwoni na Straż Miejską i jeszcze sobie nagra na wszelki wypadek ten telefon, że zadzwonił, żeby nie było, to koniec.
Czyli on wypełnił wszelkie znamiona zapisu ustawy, więc on swój obowiązek wypełnił. Wiadomo, że żaden sprzedający nie pozwoli sobie na spożywanie alkoholu na terenie sklepu, bo to jest bardzo ryzykowne, bo tak jak powiedziałam, może utracić koncesję. Natomiast jeżeli mówimy o tym słynnym obrębie sklepu, ustawa
to wystarczy telefon i jest kryty.
Tak, nigdzie nie pani precyzuje, co to znaczy obręb sklepu.
Pani Magdaleno, to już zostawmy ten obręb sklepu, bo bo szkoda czasu. Jednym słowem, ogromna prośba w imieniu słuchaczy i naszym i w ogóle wszystkich. Więcej straży miejskiej na Krzywoustego w tym miejscu. To jest reprezentacyjne miejsce Szczecina. Ładnie zrobione. Szkoda, że tak wygląda, o czym informował nasz słuchacz. Pani Magdalena Woźniak ze Straży Miejskiej. Tak?
To ja, jeśli mogę, jeszcze proszę. Skorzystam z okazji, zwrócę się z apelem do mieszkańców. Proszę nie wyposażać tych ludzi w drobne pieniądze, nie stwarzać im warunków. Każda nasza dobra wola, nawet w postaci złotówki czy 50 groszy, powoduje to, że oni uzyskują środki na zakup alkoholu, a to napędza takie sytuacje.
Pani Magdalena Woźniak ze Straży Miejskiej, dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. I teraz dwa telefony zarejestrowane wczoraj. Skrzyżowanie 26 kwietnia i Bohaterów Warszawy. Duże utrudnienia w ruchu od dłuższego czasu. I nasi słuchacze.
Dzwonię ze Szczecina, mieszkam w rejonie Turzynu. Mam pytanie właśnie w związku z tymi pracami prowadzonymi. Chociażby w dniu dzisiejszym zupełnie się nic nie dzieje. To jest po prostu, nie ma przejścia. No jest po prostu dramat. To jest od ponad chyba już miesiąca te prace trwają. Po prostu nie wiem co się dzieje. Naprawdę jest, to przypomina, no nie wiem, jeden wielki, potworny bałagan. W tej chwili nie ma nawet żadnego robotnika. Jak jest dwóch, trzech, to chociaż jest, a w dniu dzisiejszym już w ogóle nie ma nikogo.
Dzień dobry, Jarek, mieszkaniec Szczecina. Proszę Państwa, zainteresujcie się tym, dlaczego na skrzyżowaniu ulicy 26 kwietnia i Bohaterów Warszawy od kilku dni nic się nie dzieje, a ulice są pozamykane.
Wczoraj już chciałem zaprezentować Państwu te telefony nagrane pod naszym czujnym numerem, no bo to opisywana była sytuacja wczoraj. Dzisiaj się nic nie zmieniło. Byłem tam wieczorem, nikogo nie ma, żywego ducha. Cały czas spore utrudnienia w ruchu, duże ograniczenia i dla samochodów, i dla pieszych, którzy muszą przeskakiwać takie, robić taki bieg z przeszkodami na przejściu dla pieszych przez 26 kwietnia. Sytuacja niebezpieczna, trudna. Nie ma nikogo. Wczoraj na ten temat rozmawiałem z panią Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, która odesłała mnie do pani Pauliny Łątki z Urzędu Miasta, bo to tamtejsza komórka zajmuje się tym remontem i mamy obiecaną rozmowę z kolei z panem Marcinem Harenzą, odpowiedzialnym za ruch w mieście. To jutro ta rozmowa na temat 26 kwietnia i Bohaterów Warszawy. Nasz kolejny gość dzisiaj pan Jerzy Jasicki, rybak z Rewala. Dzień dobry panie Jerzy.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Szczecin.
No i pora na rozwiązanie naszego konkursu. Panie Jurku, pytaliśmy w poniedziałek, jak dobrze sobie przypominam, o turbota. Turbot, ryba. Powiem szczerze, że pierwszy raz taką... Nie, coś gdzieś mi się obiło o uszy. Turbot, nazwa ryby. A pytaliśmy o cenę tę. Ile może kosztować turbot taki podany na talerzu? Zdjęcie na naszej stronie internetowej. To duża porcja, powiem. Duża porcja, dwie porcje nawet, jak podpowiada mi Sławek. Dwie porcje turbota podane z sałatką. Ile to może kosztować? Mnóstwo maili dostaliśmy, a także mnóstwo odpowiedzi za pośrednictwem Facebooka. To najpierw, panie Jurku, zanim rozwiązanie tego konkursu, to zapytam o tego turbota. To smaczna ryba jest? Cenna?
Bardzo smaczna ryba. Jedna z smaczniejszych nas z Bałtyku, tak bym powiedział. Jedna ze smaczniejszych, bardzo białe, bardzo smaczne mięso, no kości bardzo niewiele, także nic, tylko jeść i łykać. Właściwie mogą malutkie dzieci nawet jeść. Ale... Oczywiście cena podana przez redaktora Orlika rzeczywiście bulwersuje.
Cena ścina.
Ale można odwrócić sytuację. Można odwrócić sytuację, panie redaktorze. Jeżeli klient przychodzi do restauracji, do smażalni i ma napisane, że 10 deko turbota kosztuje 23 zł, to wiadomo, że ile będzie kosztował kilogram. Mnie bulwersuje co innego. Oczywiście sprzedający nie powinien mieć wyrzutów sumienia. Skoro ma klienta, który płaci te pieniądze, to dlaczego się oburzać?
Nie, nikt się nie oburza. Nikt się nie oburza, naprawdę.
Jeżeli coś dla mnie jest za drogie, to nie kupuję.
Jasne.
Ale proszę pana, mnie i co innego bulwersuje. Proszę pana, gdybyśmy nawet założyli, że te 230 zł to jest kilogram turbota, to rybak dostaje w porywach od 15 do 20 paru złotych za kilogram
O to właśnie chciałem panie Jurku zapytać, jaka to jest cena.
Przebitka jest, proszę pana, 1000%, mniej więcej.
Nieprawdopodobne to jest zupełnie. Panie Jerzy, a są jeszcze miejsca na pane kutrze? Ja bym chciał tyle zarabiać.
Oczywiście rząd w tym, że kłopoty z turbotem są oczywiście.
A właśnie,
ale
dlaczego?
Na inną okazję. Panie doktorze, wyjaśnię panu brak tych małych rybek przy brzegu i meduzy.
A czy jest takie ryzyko, że ten turbot może być na przykład sprowadzony z Chin?
Bardzo małe, bardzo małe. Jeżeli jest jakieś ryzyko, proszę pana, to sprowadzony z Danii lub z Norwegii z hodowli.
A,
już się takie rzeczy robi.
I tego się nie rozpozna, prawda?
To nie, ale wie pan, nie przypuszczam, żeby w smaku były bardzo duże różnice, z tym, że wie pan, jedząc takiego turbota z hodowli, no ma pan, od razu jest pan zabezpieczony antybiotykowo.
Dobrze, to w takim razie teraz rozwiązanie konkursu. Już pojawił się rachunek z tej restauracji, czy też z tej, nie wiem, smażalni ryb. W Dziwnowie na naszej stronie internetowej mogą państwo zobaczyć, prawidłowej odpowiedzi udzielił pan Tomek ze Świdwina. Brawo, 250 zł kosztowała ta porcja. 250 zł. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy to była restauracja, no bo wyobrażam sobie taką cenę w restauracji, gdzie ten turbot na talerzu, ładnie zresztą podany, z truskawkami i tak dalej, gdzie jeszcze dookoła są palmy, szumiące strumyki i tańczące delfiny, tak? To sobie wyobrażam tę cenę, ale jeżeli to była taka zwykła, jak Smisławek podpowiada, zwykła, troszeczkę lepsza smażalnia, no to cena ścina z nóg, ale dobrze, jeżeli ktoś chce, ma pieniądze, płaci. My nie mamy pretensji.
Jeszcze, panie redaktorze, wrócę do tych małych rybek, bo to jest dosyć burwersujące, że pan już tego nie widzi w wozu. Mm-hmm. Proszę pana, proszę spytać, jeżeli zna pan ten język, proszę pana, z kormoranami trzeba porozmawiać.
Z kim? A!
Z kormoranami.
Nie, no myśli pan, w latach 70., kiedy ja jeździłem nad morze dzieckiem będąc...
Nie było kormoranów.
Były te rybki, były meduzy, było tego mnóstwo. Ja pamiętam te meduzy, brałem do rąk tam w wiaderku.
To wszystko prawda.
No i co? No Bałtyk obumiera nam chyba.
Nie, no proszę pana, nie obumiera, tylko obumiera również na nasze życzenie.
No o tym mówię, tak? To jest choroba cywilizacyjna, jak powiedziałem na początku, Bałtyku. Być może związana w ogóle z zanieczyszczeniem, być może także z nawozami sztucznymi. Panie Jerzy, chciałem zapytać o jaskółki.
No te jaskółki, no pewnikiem dzisiaj nie zdążymy, ale może zaczniemy chociaż,
dobrze,
jeżeli pan pozwoli.
Spróbujemy.
Proszę pana, więc może ja najpierw przedstawię stan aktualny, na dzisiaj, dzisiejszy stan. Proszę pana, więc obszar Natura 2000 mieści się między Rewalem a Trzęsaczem, to jest klif o długości powiedzmy około 250-300 metrów. W bardzo dobrych latach gniazdowało tam około 300 par jaskółek. Ponad 100 par jaskółek. W dniu wczorajszym liczyłem pozostałe gniazda, które w tej chwili zostały tam, więc jest ich w środkowej części tego klifu tylko około 20 kilku i w części wschodniej, gdzie się przeniosły przymusowo poprzez roboty budowlane, jakie tam były prowadzone w tym roku, wtedy, kiedy one zasiedlały swoje gniazda, proszę pana, około 30. Przypominam, że to jest obszar Natura 2000, przepisy żadne się nie zmieniły. Dziennik ustaw z 2011 roku mówi wyraźnie, że w okresie od 1 kwietnia do 30 września nie wolno zakłócać nie tylko, że tak powiem, okresu wylęgu jaskółek, rozrodu jaskółek, również nie zakłócać bytowania jaskółek od 1 kwietnia do 30 września.
Ja sobie to zapisuję wszystko. Więc mamy obszar Natura 2000 między Rywalem a Trzęsaczem. Tam obowiązuje zakaz, zakłócania spokoju jaskółką od 1 kwietnia do 30 września. Kto zakłóca ten spokój?
No proszę pana, zakłócają ten spokój panowie, którzy latają na lotniach. Mhm. Oczywiście, wie pan, na początku tego klifu i na końcu tego klifu są dwie duże tablice informujące to, co ja przed chwilą panu mówiłem, łącznie z podaniem dziennika ustaw i tak dalej, proszę pana. Trzecia taka tablica była kiedyś u podnóża klifu, on w tej chwili jej nie ma, ale pan, mało tego, te tablice zostały zamontowane przez Urząd Morski, żeby było śmieszne.
Panie Jerzy, mamy już pełne informacje, proszę poczekać przy telefonie. Z nami jest pani Anna Ołów-Wachowicz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Dzień dobry, pani Anno.
Nie wiem, czy się cieszyć, ale słucham.
Pani Anno, dzień dobry, witamy. Słyszy nas pani?
Dzień dobry, słyszę.
Dlaczego na tym obszarze Natura 2000 latają lotniarze?
To jest rzeczywiście obszar Natura 2000, Trzebiatowsko-Kołobrzewski Pas Nadmorski i mają tu siedliska jaskółki brzegówki, potwierdzamy, zresztą to widać.
Czy te zwierzęta są pod ochroną?
są jak najbardziej pod ochroną są to ptaki budujące nory lękowe w piaszczystych urwiskach między innymi. To jest gatunek ściśle chroniony, obowiązuje wobec nich między innymi zakaz umyślnego puszenia, niepokojenia w miejscach noclegu, w miejscach noclegowych, rozrodu, wychowu młodych.
Pani Anno, to dlaczego tam latają ludzie na lotniach i płoszą?
Zmierzam do tego właśnie. Ten gatunek nie wykazuje wrażliwości na obecność ludzi, bo często korzysta nawet z takich małych wykopów na terenach budowy. Nie przeszkadza im również sąsiedztwo bardzo ruchliwej plaży poniżej klipu. Natomiast brzegówki same zmieniają też stanowiska lęgowe, jeżeli nie odpowiada im coś w danym sezonie lęgowym. Tutaj brzeg wstrząsaczu zmienia się nie tylko przez coroczne sztormy jesienne i zimowe i erozję brzegu, ale także przez rozbudowę systemu ochrony brzegu morskiego, zabieranego przez morze. Tu są zakładane ostrogi, to Urząd Morski wykonuje takie prace zabezpieczające opaski brzegowe i sztuczne zasilanie brzegu. Zaobserwowaliśmy, że kolonie jaskółek przesuwają się w kierunku zachodnim. Paralotniarze, czyli te osoby, o których teraz mówimy, że zakłócają spokój jaskółkom, zwrócili się do nas, ponieważ loty paralotniarze trwają od maja do września, czyli w miesiącach gniazdowania. Zezwolenie jest bezwzględnie wymagane. Takie zezwolenie na płoszenie i niepokojenie związane ze startami i lądowaniem, nawet tak cichych sprzętów jak paralotni, ponieważ towarzyszą temu między innymi
czy dostali takie pozwolenie?
Dostali od nas takie pozwolenie, ponieważ przeanalizowaliśmy to. W obecności ornitologa były przeprowadzone badania, trwały przez kilka miesięcy i w tym sezonie lęgowym możemy stwierdzić, że gniazda na klifie rozłożone są następująco. W obrębie tego terenu objętego wnioskiem znajduje się około 30 norobrzegów.
Pani Anno, musimy kończyć. Zatem wniosek z tego jest taki, jest to naturalna migracja niespowodowana płoszeniem ewentualnym przez paralotniarzy. Panie Jurku, jeszcze pana komentarz krótki w tej sprawie. Być może będziemy
proszę
kontynuować.
Panie redaktorze, jedno słowo może podniesione do potęgi. To, co pani rzecznik mówi, kłamstwo.
Mm-hmm. Na tym musimy zakończyć. Będziemy kontynuowali jutro, obiecuję.
Panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie, jeżeli mogę,
tak, króciutkie.
Zezwolenie lotniarze dopiero oficjalnie dostali w tym roku.
Mm-hmm. Wcześniej nie latało.
Corocznie takie zezwolenie musi być wydawane. Corocznie jest analizowana sytuacja, jeśli chodzi o siedliska lęgowe. Takie zezwolenie nie może być kilkuletnie, bo co roku sytuacja może się zmienić.
Również wydajecie zezwolenia na zarabianie na lotniarstwo.
Musimy kończyć. Musimy kończyć. Jutro czas reakcji. Spróbujemy kontynuować temat i to wszystko wyjaśnić dogłębnie. Pan Jerzy Jasicki, rybak z Rewala i pani Anna Ołów-Wachowicz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Dziękuję. Do usłyszenia.